12 września to dzień zwycięstwa pod Wiedniem, kiedy polska husaria z imieniem Jezusa i Maryi na ustach pokonała zagrażającą Europie nawałę turecką, islamską. Dzisiaj możemy wspominać w liturgii imię Maryi. Kiedy zwracamy się do niej, do naszej Matki Królowej, wierzymy, że przychodzi nam z pomocą w różnorakich potrzebach naszych. Natomiast dzisiejsza liturgia słowa jest z poniedziałku 24 tygodnia i pierwsze czytanie to jest fragment 11 rozdziału pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian, gdzie Paweł mówi o Eucharystii pierwszych chrześcijan. To znaczy chrześcijanie gromadzili się na Eucharystii, na mszy świętej, w pierwszy dzień po szabacie, czyli w niedzielę. I Paweł piętnuje nadużycia i niezrozumienie tego, w czym uczestniczą. Przede wszystkim słyszę, że zdarzają się między wami spory, gdy schodzicie się razem jako Kościół. Właśnie schodzić się jako Kościół, schodzić się jako wspólnota wierzących i celebrować śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Paweł zarzuca, że niektórzy Koryntianie traktują Wieczerzę Pańską jako zwykłą wieczerzę, jako kolację. Przychodzą, żeby jeść. Paweł mówi, macie domy, żeby jeść. Tutaj przychodzimy, żeby celebrować. Tymczasem bogaci przynoszą swoje własne jedzenie. Jedzą aż po upijanie się, podczas kiedy biedni przychodzą nie mając nic i siedzą głodni na Wieczerzy Pańskiej. Dla Pawła to jest skandal. Więc tłumaczy im jeszcze raz to, w czym uczestniczą. Przytacza tutaj najstarszą tradycję Kościoła, którą zawsze słyszymy podczas mszy świętej, którą znajdujemy w Ewangeliach, a znajdujemy także w tym liście świętego Pawła. Ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc, kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ilekroć pić będziecie na moją pamiątkę. I zobaczmy, że te słowa, które słyszymy w każdej mszy świętej, to jest jedna z najstarszych, być może najstarsza tradycja Kościoła. To właśnie zostało przekazane pierwszym chrześcijanom, to przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie, aż po dziś dzień, że uczestniczymy w Eucharystii, uczestniczymy w tym, że Jezus staje się obecny wśród nas w swojej ofierze, swojej męki i swojego zmartwychwstania. Więc jest to uczestnictwo w tym przymierzu, które zostało zawarte jako nowe przymierze w krzyżu Chrystusa, w Jego męce śmierci i zmartwychwstania. Tak więc, bracia moi, gdy zbieracie się, by spożywać wieczerze, poczekajcie jedni na drugich. To ma być dzieło całego Kościoła, całej wspólnoty. To ma być ofiara, której sens wyraźnie różni się od zwykłego spożywania wspólnie posiłku. Uczta, w której uczestniczą, nie jest zwykłą ucztą. Uczta, w której uczestniczą, jest ucztą ofiarną. Eucharystia jest jednocześnie ofiarą Jezusa Chrystusa w Jego męce śmierci i zmartwychwstaniu i jest jednocześnie ucztą, która już zapowiada nam niebo. Niebo wielokrotnie, zwłaszcza w Starym Testamencie, jest przedstawiane jako uczta, że tam będą najwyborniejsze wina, tam będą najlepsze potrawy. Rzeczywiście naszą najlepszą potrawą jest Jezus Chrystus, którego spożywamy w Eucharystii, co jest już zadatkiem, przedsionkiem nieba, co jest już niebem na ziemi. Psalm 40, który towarzyszy temu czytaniu, jest psalmem mesjańskim, jest proroctwem o Mesjaszu. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, czyli Bóg nie chce tych ofiar, które składali Żydzi w Starym Testamencie, bo okazują się one niedoskonałe, często fałszywe. Wielokrotnie Bóg przez proroków krytykuje Żydów za to, że składają mu ofiary, ale nie nawracają się wewnętrznie, nie pełnią woli Bożej. Więc Bóg nie chce ofiar krwawych z płodów ziemi, ale otworzyłeś mi uszy, to znaczy Mesjasz będzie Całkowicie słuchał Ojca, słuchał Boga. Nie żądałeś całopalenia ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. Syn Boży na słowo Boga Ojca idzie, aby zbawić ludzkość. W zwoju księgi jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże. I rzeczywiście Jezus idzie pełnić wolę swojego Ojca, a wolą Ojca jest, aby nas odkupić, aby nas zbawić. A Twoje prawo mieszka w moim sercu. Tym prawem będzie prawo miłości. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. To jest nauczanie Jezusa. To jest słowo i czyny, i cuda, i znaki, które czyni, żeby nawrócić najpierw swój lud, a później całą ludzkość. Więc niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Więc ci wszyscy, którzy szczerym sercem szukają Boga, znajdą Go w Jezusie Chrystusie. Zgromadzeniem, na którym Jezus Chrystus jest głoszony nieustannie przez wieki, jest właśnie Eucharystia. Czyli najpierw liturgia słowa, a później liturgia eucharystyczna, czyli msza święta. Dzisiejsza Ewangelia to uzdrowienie sługi setnika. Setnik jest poganinem, rzymskim oficerem, który w jakiś sposób jest zafascynowany religią Żydów, religią, która czci jedynego Boga. Więc kiedy się dowiaduje, że Jezus jest w pobliżu, prosi go o uzdrowienie, posyła Żydów, którym wybudował synagogę. I oni go polecają. Tak, to jest człowiek, któremu warto pomóc, można mu pomóc, bo chociaż jest poganinem, to jest człowiekiem, który boi się Boga. Jezus jest gotów przyjść i uzdrowić sługę, natomiast setnik nie czuje się tego godny. W objawieniach świętej Katarzyny Emerich ta scena jest przedstawiona w ten sposób, że w domu setnika są figurki bożków i on się po prostu wstydzi tego, żeby prorok prawdziwego Boga musiał mieć kontakt właśnie z bożkami. To jest powód, dla którego setnik nie czuje się godny przyjąć Jezusa, ale jako żołnierz, jako oficer rzymski zna moc słowa. To znaczy on wydaje rozkazy i wie, że kiedy wyda rozkaz, żołnierz musi to wykonać. Nie ma możliwości, żeby nie wykonał tego, co jest zawarte w słowie oficera. Więc myśli sobie, że jeżeli Jezus prawdziwie jest Mesjaszem, jest prorokiem Boga, to On też ma moc słowa i to ma moc słowa Bożego. Więc dla Niego nie ma znaczenia to, czy jest blisko, czy jest daleko. Może powiedzieć takie słowo, które uzdrowi Jego sługę. To jest wyraźny kontrast z tym, że Żydzi domagają się znaku, Żydzi domagają się gestów, Żydom są potrzebne te gesty takie, że Jezus dotyka tego, którego uzdrawia, że na przykład naniesie ślinę na ziemię i położy na oczy uzdrawianego. Żydzi chcą tych gestów, chcą tych znaków, które pokazują działanie mocy Bożej. Natomiast ten Rzymianin, ten poganin nie potrzebuje tego. Jego wiara jest taka, że jemu wystarczy to, że Słowo ma moc i nie wiedząc uznaje, że Jezus jest Słowem Boga, jest wcielonym Słowem Boga. Słowo ciałem się stało w Jezusie. Ewangelista zauważa, że Jezus, kiedy to usłyszał, aż się zdziwił. Takiej wiary nie znalazłem w Izraelu. Poganin okazał się człowiekiem większej wiary niż Żydzi, którzy znają Boga. Zaprasza nas dzisiaj zatem Słowo Boże właśnie do wiary w moc Słowa, ale też nas zaprasza do uświadomienia sobie, w czym uczestniczymy, kiedy przychodzimy na mszę świętą, kiedy uczestniczymy w Eucharystii. Jak wielka to tajemnica wiary. Nie, więc Słowo, którym jest Jezus Chrystus, niech Eucharystia, która jest Jego ciałem i krwią za nas wylanym, przypomina nam, że zawarliśmy z Bogiem przymierze w Chrzcie Świętym. To jest krew przymierza, to jest ciało, które jest za nas wydane, to jest słowo, które nas uzdrawia. Więc chcielibyśmy ten największy dar, jaki Bóg nam zostawić, traktować bardzo poważnie w naszym życiu.